Cześć, w tym odcinku powiem Wam o tym, jak inwestuję jako cyfrowy nomada.
Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie.
Minęło już kilka tygodni od ostatniego odcinka, kiedy wypowiadałem się sam, bo ostatnie odcinki to raczej były wywiady. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o tym, o czym często rozmawiam z moimi znajomymi, szczególnie właśnie z tymi, którzy więcej podróżują i myślą o tym, w jaki sposób mogą inwestować pieniądze albo tak zarządzać swoimi finansami, żeby właśnie być niezależnymi od tego, co się na przykład dzieje w Polsce w danej chwili. I nie zrozumcie mnie źle, ja kocham Polskę, jestem Polakiem i to jest wspaniały kraj. Natomiast mając taką perspektywę, że nie wiem, powiedzmy, gdzie będę mieszkał w przyszłości, nie wiem, co się będzie działo w Polsce, nie chcę po prostu mieć takiego dodatkowego ryzyka w postaci tego, że nie wiem na przykład, jak się będzie zachowywać waluta, polska złotówka, i jak będzie wyglądać gospodarka za 15, 20, 30 lat w Polsce i nie wiem, gdzie ja będę. Więc myślę, że to są wszystko takie aspekty, które powodują, że warto jest myśleć o swoich finansach w perspektywie takiej globalnej, żeby właśnie nie ryzykować, że jakieś tam wahanie w Polsce w perspektywie globalnej, to jest mały kraj, jednak trochę egzotyczny, żeby one mogły wpłynąć mocno na powiedzmy moje oszczędności, inwestycje w długim terminie. Pamiętajcie, że to, co będę dzisiaj mówił, to wszystko będzie bardzo subiektywne. Mówię to z perspektywy osoby, która jest dosyć młoda i nadal ma dużą ilość lat przed sobą produktywnych, i z perspektywy osoby, która chce właśnie móc korzystać z tych swoich zarobionych pieniędzy niezależnie od tego, gdzie będzie. I teraz ja już wcześniej wspominałem Wam w jednym z poprzednich odcinków o teorii pięciu flag, która właśnie polega na tym, żeby jak najbardziej się dywersyfikować, żeby właśnie myśleć o tym, żeby mieć ekspozycję na różne klasy aktywów, na różne waluty, żeby mieć rozlokowane te inwestycje w różnych krajach, i dzisiaj trochę się w to wygłębię. Na początek chciałbym dodać, że jeśli jesteście tak naprawdę na początku swojej kariery, to zawsze najlepsza będzie inwestycja w samego siebie, szczególnie jeśli nadal dysponujecie małym kapitałem do inwestycji, albo kiedy jeszcze wasze zarobki nie są takie duże, to lepiej skupcie się na tym, żeby po pierwsze zwiększyć swoje zarobki, a w drugiej kolejności na tym, żebyście mieli jak największą proporcję kwot, które inwestujecie względem kwot, które wydajecie. To są takie dwa najważniejsze czynniki, które tak naprawdę determinują, jak w długim terminie będziecie sobie radzić. Także jeśli jesteście na tym etapie, to możecie oglądać resztę, ale pamiętajcie, że inwestycja w siebie jest najważniejsza. Natomiast kiedy rzeczywiście już dysponujecie kapitałem, nie wiem, powiedzmy, że to będzie powyżej 100 tysięcy złotych i zarobki, które Was zadowalają, no to warto tutaj już poświęcić czas na to, jak rozłożyć swoje inwestycje, poszczególnie myśląc o poszczególnych klasach aktywów. Będę też w innym odcinku mówił o tym, czym jest metodologia FIRE, czyli Financial Independence Retire Early. To jest trend, który jest bardzo popularny za granicą, w środowiskach anglojęzycznych, ale też są pierwsze blogi, które na ten temat powstają w języku polskim. Oglądajcie koniecznie do końca, na końcu polecę Wam kilka blogów na ten temat. Dwie zasady, którymi warto się kierować, to jest to, żeby po pierwsze nie tracić. Ogromny błąd, który popełnia wielka naprawdę ilość osób w Polsce, to jest to, że korzystają z różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, które mają wysokie opłaty za zarządzanie. Ja nie chciałem nagrywać takiego odcinku ogólnego, żeby tłumaczyć wam wszystko od zera, bo na ten temat jest dużo artykułów. Natomiast mówiąc w skrócie, lepiej unikać funduszy aktywnie zarządzanych, bo w długim terminie lepiej radzą sobie fundusze pasywne, na przykład ETF-y. Także pierwsza zasada, nie tracić. Czyli tutaj dotyczy to nie tylko opłat za zarządzanie w tych funduszach, ale też trzeba wystrzegać się wszelkiego rodzaju innych prowizji. W takich funduszach aktywnie zarządzanych, popularnych w Polsce, są tu często jakieś prowizje za wejście, prowizje za wypłatę. To jest naprawdę, to potrafi zjeść większość zysków w długim terminie, ale też chodzi o opłaty takie stałe, na przykład u waszego brokera i tak dalej. Czyli przede wszystkim musi zwracać uwagę na minimalizowanie tych kosztów. Druga kwestia to są optymalizacje podatkowe. Będąc w Polsce, warto sprawdzić, czy możemy inwestować za pośrednictwem na przykład IKSE czy IKE, czyli kont oszczędnościowych. Szczególnie IKSE tak naprawdę od razu jest opłacalne, bo przelewając daną kwotę na IKSE, to jest około tam 6 tysięcy w tym roku, możemy już teraz tą wpłatę odliczyć sobie od podstawy do opodatkowania fiskusowi. Także konta emerytalne. W drugiej kolejności możecie zastanowić się, czy jeśli dużo podróżujecie, bo ten podcast słucha i ogląda dużo cyfrowych nomadów, czy warto jest zmienić rezydencję podatkową. Jest wiele dużo bardziej przyjaznych jurysdykcji. Czasami wystarczy być na przykład 2 miesiące w danym kraju i spędzić kilka jakichś podstawowych wymogów po to, żeby zmienić tą rezydencję podatkową. Niestety to nie jest takie proste, żeby stracić rezydencję podatkową w Polsce, bo tutaj mówimy o pozbyciu się ośrodka interesów życiowych, jak to się nazywa, czyli oprócz tego, że musielibyście być w Polsce mniej niż pół roku, to jeszcze musicie tak naprawdę postarać się o to, żeby tak naprawdę nie pokazywać, że macie to centrum w Polsce, czyli nie możecie mieć jakiejś własnej nieruchomości w Polsce, czasami nawet własnego samochodu, nie wiem, bliskiej rodziny typu dzieci, partnera, partnerki, bo to wszystko powoduje, że mimo tego, że nawet w ogóle byście nie byli w Polsce, to nadal Urząd Skarbowy może wam udowodnić, że ten ośrodek interesów życiowych jest nadal w Polsce. Także to nie jest takie proste, ale to jest nadal opcja. Jest też opcja, żeby korzystać z zagranicznych spółek. Co prawda są rzeczywiście te zasady CFC, czyli to są takie pewne reguły, które określają, czy na przykład spółka zagraniczna jest tak naprawdę spółką kontrolowaną przez podatnika w Polsce, ale tak naprawdę nie wszystkie spółki pod to podpadają. Są spółki, których nie dotyczą te zasady, więc nadal jest to opcja. I w Polsce niestety jest też podatek Belki, który powoduje, że po pierwsze to nie jest takie efektywne, jeśli chcielibyście częściej przenosić jakieś inwestycje pomiędzy różnymi klasami aktywów, a po drugie też, co powoduje, że na przykład jeśli szukacie jakichś funduszy indeksowych, to lepiej wybrać te, które nie wypłacają dywidendy, tylko zatrzymują je w środku i reinwestują, czyli tak zwane fundusze akumulujące, a nie fundusze dystrybuujące, jeśli chodzi o dywidendy na przykład w akcjach. Także jeśli chodzi o inwestowanie, warto jest myśleć o swoich inwestycjach pod kątem różnych klas aktywów. Dlaczego? Dlatego, że poszczególne klasy aktywów zachowują się inaczej w różnych momentach cyklu gospodarczego i można różnie patrzeć na cykle gospodarcze. Ja lubię podejście Ria Dalio, który pokazał, że tak naprawdę są takie 4 najważniejsze momenty w cyklu gospodarczym. Jeśli jest inflacja i deflacja, a z drugiej strony jest wzrost gospodarczy i recesja. I tak naprawdę w tych 4 różnych kwartałach różne klasy aktywów zachowują się inaczej. Czym są aktywa i czym są klasy aktywów? Pasywa to są rzeczy, które kupujecie, ale nie przynoszą wam pieniędzy, czyli na przykład to jest wasz dom, w którym mieszkacie na co dzień, albo wasz samochód, tracicie na tym. Pomijając, że być może wasz dom czy mieszkanie zyska długie wartości, ale tu chodzi o to, czy coś wam po prostu przynosi zysk na bieżąco. A aktywa to są rzeczy, które dają wam pozytywny cash flow, które właśnie oddają wam jakiś zysk i przychód na bieżąco. I tak jak mówiłem, ten odcinek jest za krótki. Ja też nie jestem wystarczająco kompetentny, żeby doradzać albo żeby coś sugerować dla wszystkich, bo każdy ma inną sytuację. Mogę wam tylko powiedzieć, jakie są rzeczy, na które ja zwracam uwagę i pokazać wam, jak ja to robię. Być może da to wam jakieś pomysły. Więc po pierwsze warto się zastanowić, jaki jest wasz cel inwestowania. W moim wypadku ja kieruję się właśnie z tą filozofią FIRE, która dzieli cykl życia inwestora na dwie części. Po pierwsze, pierwsza część to jest taka faza akumulacji, kiedy pracujemy i zwiększamy ten nasz kapitał, który pracuje. I robimy to przez określoną ilość lat, aż dotrzemy do momentu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że możemy już utrzymać się z tego kapitału, który jest zainwestowany. I to jest właśnie ta faza emerytury, właśnie wczesnej emerytury. Jak wyznaczyć ten moment? Warto zacząć od tego, żeby policzyć sobie, jakie są nasze codzienne koszty życia, a potem wykorzystać takie realne koszty życia całościowe, jeśli chodzi o wyżywienie, o koszty mieszkania, o ubranie, o rodzinę, wszystkie koszty, i potem przeliczyć sobie, jakie to są koszty w skali roku, a później można przyjąć współczynnik. Historycznie przyjmowało się, że to jest 4% na podstawie badań sprzed kilkunastu lat, z tego co pamiętam. Możecie sobie wygooglać Trinity Study. Teraz te 4% już okazuje się, że to może być za bardzo liberalny procent. Teraz przyjmuje się, że to jest bardziej w stronę 3%, czyli jeśli macie jakąś kwotę zainwestowaną, dużą, to możecie na przykład za 3% tej kwoty wypłacać sobie tą kwotę raz w roku i wydawać ją i żyć za nią. I według tych badań, mimo tego, że wypłacacie ten określony procent, powiedzmy 3%, to nadal możecie być pewni, że w dłuższej perspektywie, akurat w tych badaniach było to 30 lat, możecie być spokojni, że przeżyjecie z tych środków przez właśnie ten czas. Także mój cel jest taki, żeby akumulować te środki, żeby dotrzeć do tego momentu, kiedy będzie można przejść na emeryturę. I teraz emerytura to nie jest leżenie na brzuchu, nie robienie niczego, tylko po prostu ta wolność finansowa, która polega na tym, że nie musimy robić nic, żeby po prostu się utrzymywać, tylko po prostu mamy te środki, możemy robić cokolwiek. Bardzo często, na pewno wiele z was będzie robić to, co wcześniej, ale po prostu to jest zupełnie inny komfort psychiczny. Druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o inwestycje, to wcale nie chcemy wyciągnąć jak najwyższego procentu w krótkim czasie, dlatego że dużo ważniejsze od wysokich zwrotów z inwestycji jest to, żeby w momencie różnych zawirowań na rynku przede wszystkim nie tracić, dlatego że te straty powodują, że bardzo ciężko je odrobić. Więc co z tego, że będziecie mieli na przykład kilka lat rzędu 15-20%, jak powiedzmy za 5-10 lat będzie powiedzmy jakieś załamanie na rynku i stracicie te wszystkie zyski. Także to po prostu chodzi o takie dopasowanie tego ryzyka, żeby ograniczyć, żeby mieć tą asymetrię, czyli właśnie żeby ograniczyć możliwe straty z jak największą ekspozycją na możliwe zyski. Także moim celem i takim popularnym też celem inwestycyjnym jest tylko to, żeby mieć zwrot inwestycji, który odpowiada mniej więcej amerykańskiemu rynku akcji, na przykład indeksowi S&P 500, czyli średniorocznie w długiej perspektywie około 8%. Jeśli ja będę miał te 6-8% średniorocznie w długiej perspektywie, to jest absolutnie coś, co wystarczy, żeby był zadowolony. Inną ważną rzeczą jest to, jaka jest wasza tolerancja do strat. Jeśli nie czujecie się pewnie z inwestycjami, jeśli na przykład zacznijmy od tego, że nie możemy inwestować w to, czego nie chcemy stracić, więc musimy się liczyć z tym, że niektóre klasy aktywów są bardziej ryzykowne i musimy się z tym pogodzić, że na przykład jeśli któreś aktywo idzie w dół, to lepiej jest nie panikować, nie sprzedawać tego nagle, tylko pamiętać o tym, że prawdopodobnie w długim terminie to powróci do swojego właśnie takiego całościowego trendu. Także nie wiem, jaka jest wasza tolerancja do strat i nie wiem, jaki jest wasz horyzont inwestycyjny. Z tego względu warto jest samodzielnie zastanowić się, jaka alokacja właśnie tych klas aktywów będzie dla was najważniejsza. Jeśli chodzi o klasy aktywów, to takie najpopularniejsze z nich to właśnie są na przykład akcje, to są obligacje, to są surowce i metale szlachetne, to są kryptowaluty, który jest nową klasą aktywów i to są też inwestycje alternatywne typu sztuka, alkohole i tak dalej, ale o tym nie będę mówił, bo to trzeba się tym więcej interesować, żeby to się opłacało tak naprawdę, żeby na tym nie stracić. Warto wybierać taką alokację tych aktywów, żeby właśnie korzystać z tego, że wiele z tych klas aktywów jest ze sobą bardzo mało skorelowane i właśnie ta mała korelacja umożliwia nam to, że nawet jeśli jest jakieś mocne wydarzenie, typu na przykład jeśli rynki akcji idą w dół, to raczej przyjmuje się, że inne aktywa, takie jak na przykład jak obligacje, one wyrównają tą stratę i całościowo ta wasza strata nie będzie taka duża. Także mając w głowie już, jakie są te klasy aktywów, to możemy przejść i porozmawiać właśnie o tych różnych klasach aktywów. Innym rodzajem wykorzystania tej małej korelacji, albo nawet tak zwanym hedgem, czyli właśnie wykorzystaniem tej odwrotnej korelacji, jest to, że na przykład metale szlachetne najczęściej zachowują się odwrotnie do indeksu dolara, więc to można świetnie wykorzystać, jeśli na przykład zarabiacie w dolarach amerykańskich, pracując dla obcej zachodniej firmy, to mieszkając w Polsce, jeśli nie chcecie stracić, kiedy wasza siła nabywcza w dolarach spada, to mając rzeczywiście te metale szlachetne, ten spadek się wyrówna i ta strata nie będzie taka duża. Pierwsza klasa aktywów to są akcje. I teraz, jak już wspomniałem wcześniej, ja gorąco was zachęcam do tego, żeby myśleć o rynkach globalnych, dlatego że patrząc nawet historycznie na ostatnie dwie dekady, polska giełda zachowywała się, nie dawała wystarczająco dobrych wyników, raczej był trend boczny, więc poza tym w Polsce inwestowanie korzystając z funduszy indeksowych nadal jest mało popularne, mimo tego, że od niedawna powstają jakieś pierwsze fundusze, które właśnie mają ekspozycję na polski WIG, to nadal jest to duże ryzyko, bo mamy tylko ekspozycję na mały wycinek rynków. Także chcąc inwestować w akcje, ja zachęcam do jak największej prostoty, czyli najprościej, najbezpieczniej jest wykupić sobie fundusz, który ma ekspozycję na rynki akcji w całym świecie i może najbardziej atrakcyjne dla was być inwestowanie na rynku amerykańskim, który z tego co pamiętam miał około 15% rocznie ostatnio, Natomiast tak naprawdę amerykański rynek jest zdominowany przez spółki technologiczne, które nie wiadomo jak długo będą miały hossę, czyli wzrosty. Czyli lepiej się zabezpieczyć i lepiej tak naprawdę uśrednić wasze inwestycje i wykupić taki globalny indeks akcji na cały świat po to, żeby właśnie nie być tylko uzależnione na przykład od Stanów Zjednoczonych, tylko całościowo na cały świat. I oczywiście, kiedy szukacie funduszu na akcje, to możecie zwracać uwagę na różne aspekty. Czy chcecie mieć ekspozycję na przykład na cały świat? Czy chcecie podzielić swoje akcje i mieć ekspozycję na rynki rozwinięte i rynki rozwijające się? Czy chcecie inwestować w spółki małe czy spółki duże? Czy chcecie inwestować w spółki growth, czyli na przykład spółki technologiczne jak FANG, które nie wypłacają dywidendy, tylko wszystko reinwestują i dzięki temu rosną szybciej? Czy będą to spółki value, czyli takie tradycyjne firmy, które właśnie mają bardzo dużo środków trwałych i mają dużo lepsze wskaźniki, jeśli chodzi o analizę fundamentalną. Więc jest bardzo dużo tych różnych parametrów. Ja wam polecam prostotę i wybranie takiego funduszu, które przede wszystkim ma niskie koszty zarządzania. Czyli jeśli wejdziecie sobie na stronę, na wyszukiwarkę takich funduszy, na przykład justetf.com, to tam można popatrzeć sobie na przede wszystkim koszty bieżące, czyli TER, czyli Total Expense Ratio, żeby te koszty były jak najmniejsze. I dla waszego bezpieczeństwa też warto zobaczyć, czy dany fundusz ma dużą kapitalizację dzięki temu, że ma dużą płynność i będziecie mogli w każdej chwili móc sprzedać jakieś jednostki tych funduszy. Więc najbardziej polecam na przykład fundusze Vanguarda, to jest, z tego co pamiętam, VVRA, to jest fundusz globalny, fundusz akcji całego świata, akumulujący, gdzie właśnie całe te dywidendy są reinwestowane. Ewentualnie jest też odpowiednik, który wypłaca dywidendy, chyba VVLA, z tego co pamiętam. To są takie opcje, jeśli chcecie leniwie podążać za rynkami akcji na całym świecie. Jeśli chodzi o mnie, no to ja wybrałem prosty podział na dwie części, na rynki rozwinięte, do tego korzystam z funduszu IWDA, to jest fundusz na giełdzie londyńskiej z ekspozycją na rynki rozwinięte, tam chyba 60% to nadal są Stany Zjednoczone, ale to są jednak rynki rozwinięte, w tym Azja i tak dalej. A druga część to są rynki rozwijające się i w moim przypadku to jest fundusz EIMI. To jest fundusz też, który jest na giełdzie londyńskiej i też jest akumulujący po to właśnie, żeby być bardziej efektywnym podatkowo. Ja korzystam z popularnej proporcji, mniej więcej 89% mam na rynkach rozwiniętych i mniej więcej 11% mam na rynkach rozwijających się i po prostu okresowo to rebalansuję. Na szczęście od niedawna możemy też mieć dostęp do rynków zagranicznych w kontekście kont emerytalnych i KX-e, więc ja mam też ekspozycję na te fundusze poprzez moje X-e. Akurat ja korzystam z BOŚ-a, z Banku Ochrony Środowiska i tam mogę kupować na rynku zagranicznym. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje poza kontami emerytalnymi, no to najlepiej wybrać takiego brokera, który daje wam dostęp do rynków nie tylko europejskich, ale też na przykład amerykańskich. Jest niewiele takich brokerów. Ja osobiście korzystam z DIV Brokera, natomiast DIV Broker Polecam tylko wtedy, jeśli tych ruchów w ciągu roku będziecie wykonywać niewiele, bo te bieżące opłaty są jednak trochę wyższe, ale daje mi dostęp do rynku amerykańskiego, jest świetny support, jest też bardzo wygodny interfejs, także lubię tego brokera. To jest broker portugalski. Wiem, że wiele też osób korzysta z brokera Exante, który też daje dostęp do rynków amerykańskich. Niestety musicie sprawdzić, jaki jest kapitał potrzebny do wejścia. Z tego co pamiętam, to jest chyba 10 tysięcy euro, więc w zależności od waszego kapitału. Są też inni brokerzy typu IB, który ma chyba na niższe koszty, ale ma kiepski interfejs i jest też eToro, którego raczej nie polecam, bo są znani z tego, że tak naprawdę oni mają w regulaminie taki zapis, że tak naprawdę te fundusze, które wy posiadacie, oni też czasami na przykład pożyczają wasze fundusze innym osobom, czyli po prostu dokonują różnych trików po to, żeby zmniejszyć te środki, ale nie, dla mnie to jest trochę shady, także wolę nie korzystać z eToro, warto o tym pamiętać.
Z tego co wiem, ostatnio coraz popularniejszym sposobem jest inwestowanie korzystając z robodoradców. Ja nie jestem fanem robodoradców, bo jednak mają dosyć wysokie koszty, powyżej 1%. Moim zdaniem lepiej jest samodzielnie dobrać tak fundusze, tak ETF-y, żeby właśnie bazować na tych bardzo niskich opłatach rzędu 0,2%, czasami nawet 0,1% i mniej w przypadku ETF-ów z ekspozycją tylko na giełdę amerykańską. Także koszty, zwracanie uwagi na koszty jest najważniejsze.
Jeśli chodzi o obligacje, no to historycznie obligacje były i nadal zresztą są bardzo popularne. Najpopularniejszy rozkład inwestycji w Stanach to od lat był podział 60-40, gdzie 60% ludzi inwestowali w akcje i 40% w obligacje. I historycznie przyjęło się, że poleca się taki rozkład, taki podział pomiędzy akcje i obligacje, żeby na początku życia, na początku waszej kariery mieć większość w akcjach, żeby to, bo macie tą większą skłonność do ryzyka, a później, kiedy zmniejszacie ten czas do emerytury, żeby przesuwać ten wasz podział w stronę obligacji, żeby ta zmienność w waszym portfelu była mniejsza. Natomiast w tym momencie inwestowanie w obligacje trochę mija się z celem, głównie dlatego, że stopy procentowe pozostają na niskim poziomie, więc obligacje nie dają zarobić na sobie. Natomiast nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, więc jeśli chcecie być też działać leniwie, to możecie skorzystać z funduszów Vanguard Life Strategy. To są fundusze, które od niedawna są dostępne na polskim rynku i które są świetne właśnie dlatego, że one samodzielnie dokonują tej realokacji dla was i są dostępne na przykład, jest na przykład dostępny fundusz Vanguard Life Strategy 80-20, gdzie 80% będziecie mieli w akcjach i 20% w obligacjach. Myślę, że to jest szczególnie dla osób tak do 35-40 roku życia dobry pomysł, a powyżej tego wieku myślę, że rozkład 60-40 będzie po prostu lepszy, bo ta zmienność będzie mniejsza. Także ta prostota jest bardzo ważna, żeby nie zwlekać z wyborem, nie zwlekać z zastanawianiem się, tylko jak najwcześniej zacząć inwestować i żeby te środki mieć zainwestowane, dlatego że jeśli mamy nasze środki w gotówce, to ta gotówka, co jest oczywiste, cały czas jest zjadana przez inflację, a szczególnie teraz, kiedy ta inflacja jest wyższa niż ta, która jest ogłaszana i kiedy cały czas gotówka traci na wartości przez to, że pieniądz jest zadrukowany przez banki centralne. Kolejna klasa aktywów to są metale szlachetne, w szczególności złoto i srebro. to są bardzo wdzięczne instrumenty do inwestycji, dlatego że szczególnie złoto, jeśli chodzi o Polskę, pozwala na zwiększenie takiej naszej niezależności. Dlaczego głównie złoto? Bo akurat na srebro jest VAT, więc jest to trochę mniej opłacalne, żeby go kupować. Natomiast złoto możemy podejść w Polsce do każdej mennicy i możemy kupić sobie na przykład monety bulionowe. Złoto tradycyjnie przyjęło się, że jest tak naprawdę takim hedżem na wszystko, czyli gdyby zdarzyło się coś bardzo złego, gdyby wybuchła kolejna wojna, to mimo tego, że wszystkie inne klasy aktywów mogą iść w dół, no to jest przyjęte, że to może być takie zabezpieczenie pod warunkiem, że posiadacie to złoto do swojej dyspozycji. Najlepszy pomysł jest taki, żeby po pierwsze kupować przede wszystkim monety bulionowe, na przykład jednouncjowe, dlatego że z jednej strony na sztabkach ciężej jest pieniężyć, a z drugiej strony kupując jakieś takie mniejsze części złota, no to zwiększa się prowizje dla sprzedawców na obrocie. Więc najwygodniej jest inwestować w monety jednouncjowe. Najlepiej, kiedy bazujemy na tych monetach tak zwanej wielkiej piątki, czyli to są pięć najpopularniejszych monet typu właśnie australijski kangur, filharmonika, kanadyjski liść klonowy i tak dalej. To są monety, które są wszędzie rozpoznawane i najłatwiej je kupić, a potem sprzedać. Też warto kupować za gotówkę. W Polsce, z tego co pamiętam, ten limit w kontekście Europy nie jest aż taki niski, bo z tego co pamiętam to jest około 50-60 tysięcy złotych, więc możemy podejść do dowolnej mennicy i tam dokonać takiego zakupu za gotówkę. Anonimowo najlepiej, czyli właśnie bez podawania żadnych naszych danych. Dzięki temu macie pewność, że to złoto będzie w waszym posiadaniu. Potem wystarczy, że je zabezpieczycie w jakiś sposób i możecie być spokojni, że to jest wasze zabezpieczenie. Od zawsze przyjęło się, że złoto to jest dobre zabezpieczenie. Potem wam powiem o takich popularnych alokacjach, ale spokojnie, mając 5-10% w metalach szlachetnych, to jest raczej takim przyjęte minimum. Srebro jest też świetnym instrumentem, szczególnie w ostatnim czasie ma duże wzrosty. To jest metal przemysłowy. Ja miałem takie szczęście, że udało mi się wejść w srebro zaraz po kryzysie COVID, kiedy srebro miało krach i od tamtej pory wzrosło ponad dwukrotnie. Tak jak mówiłem, mniej opłacalne jest kupowanie srebra fizycznego w Polsce przez VAT, natomiast są też fundusze, które właśnie oferują wam ekspozycję na srebro. Najlepiej, jeśli to są fundusze, które mają właśnie odzwierciedlenie w fizycznym kursu. Ja akurat korzystam z funduszu PSLV. To jest fundusz dostępny na giełdzie nowojorskiej, ale też na giełdach europejskich możecie znaleźć takie fundusze. Metale świetnie zachowują się, albo nawet najlepiej zachowują się w momencie rosnącej inflacji, czyli wydaje się, że to właśnie jest moment, w którym jesteśmy teraz. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to warto powiedzmy do 10% na pewno waszych inwestycji zainwestować w metalach szlachetnych. Kolejną grupą to są nieruchomości. To jest też szeroki temat. Ja powiedzmy tak, nie jestem przeciwnikiem nieruchomości, natomiast jestem trochę zaskoczony, jak bardzo wiele osób w Polsce wkłada wszystkie jajka do jednego koszyka. I mało tego, gdzie szczelewarują się w taki sposób, że w tym momencie, kiedy mamy nadal wyjątkowo niskie stopy procentowe i maksymalnie biorą kredyty i w tym momencie wiążą ledwo koniec z końcem, a niestety skończyło się na tym, że rzeczywiście w ostatnich dwóch latach przez COVID czynsze spadły w dół i tak naprawdę dużo tych osób teraz ma duży problem, co widać na grupach dla inwestorów w mieszkania. Także inwestowanie w mieszkanie jest świetne, ale warto patrzeć na to właśnie bardziej globalnie, jak dużo naszych środków chcemy zainwestować w mieszkania i też warto na przykład zwrócić uwagę też na możliwości inwestowania grupowego. Ja też z tego korzystam i w taki sposób, że właśnie zrzucamy się większą ilość osób, gdzie jedna osoba kupuje na przykład dane mieszkanie czy daną kamienicę i potem wykonuje takiego flipa i to pozwala na właśnie rozproszenie tego ryzyka i też bardzo dobre zwroty, a jest mniej czasochłonne jak robienie tego własnoręcznie. Czyli znowu bardzo łatwo się dywersyfikować dzięki tego rodzaju firmom. Kolejny rodzaj inwestycji to są kryptowaluty. Nie będę wchodził w to głęboko, bo to zajęłoby zbyt wiele czasu. Natomiast to jest taki właśnie przykład inwestycji, gdzie mamy i gdzie jeśli nie korzystamy z tego lewaru, to mamy możliwość ograniczyć swoje ryzyko, bo możemy stracić tylko tyle, ile zainwestowaliśmy, ale mamy bardzo dużą możliwość zwrotu naszej inwestycji i tak jest w moim przypadku. Ja w przeszłości inwestowałem moją małą część mojego kapitału, a od tamtego czasu w tym momencie kryptowaluty jest przeważająca wielkość mojego portfela, mimo tego, że w trakcie kilkakrotnie sprzedawałem. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Myślę, że do 10% Waszego portfela właśnie w kryptowalutach to jest właśnie wystarczająca ilość, żeby mieć tak zwane właśnie skin in the game, czyli właśnie już tak naprawdę mieć te emocje, już wiedzieć, na czym to polega, próbować uczyć się właśnie kontrolowania tych naszych emocji, czyli właśnie unikania sprzedawania przy dużych wahaniach w dół. I czym wcześniej zaczniecie, to dacie sobie szansę uczestniczenia w tej dużej rewolucji finansowej, która być może nastąpi w niedługim czasie. Osobiście w tym momencie większość moich kryptowalut to jest Ethereum, mniej więcej połowa. W tym momencie mam około 20% Bitcoina i 10% rozlokowane przez pośród różnego rodzaju coiny związane z DeFi. Nie wiem, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, więc zalecam Wam sprawdzenie na bieżąco, jakie są perspektywy tych coinów. Natomiast długofalowo najbardziej wierzę właśnie w Bitcoina, Ethereum, być może też w Chainlink i Polkadot, ale tak jak mówię, najlepiej, jeśli sprawdzicie to sobie na własną rękę. Podobnie kilka procent na koniec warto jest mieć w gotówce po to właśnie, żeby przy dużych zmianach, dzisiaj rano był duży spadek krypto, żeby móc po prostu łatwo operować i móc na przykład dopłacać w aktywa, które mocno spadają. Niedawno też złoto bardzo szło w dół i to była właśnie dobra szansa, żeby wyrównać te proporcje. Jeśli chodzi o realokację tych aktywów, to raczej nie jest efektywne, żeby robić to zbyt często. Myślę, że jeśli robimy to raz na pół roku, raz na rok, przyjmuje się, że to jest takie rozsądne podejście właśnie po to, żeby sprzedawać te aktywa, które rosną, a kupować te, które spadają. Ci, którzy na przykład sprzedali krypto, a przenieśli środki w metale szlachetne przy niedawnych wzrostach, to okazuje się bardzo dobre w tym momencie. moje proporcje w tym momencie są bardzo specyficzne. Ja jakby największa część moich zysków w ostatnich dwóch latach szczególnie to są na pewno krypto, natomiast z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że wierzę w długoterminowy potencjał kryptowalut, nie chcę sprzedawać dużej części, tylko po prostu pozbywam się na bieżąco zysków, żeby te proporcje nie były aż tak przerysowane. Natomiast nadal przeważające części u mnie to są kryptowaluty. Mam też około 10% w tym momencie po spadkach niedawnych metali szlachetnych. I pozostałą część mam podzieloną pomiędzy akcje, tak jak mówiłem, globalne i nieruchomości. Także w moim przypadku to działa i na pewno nie będę zmieniał tej alokacji. Natomiast jeśli chcecie zaczynać od zera, no to tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że do 10% to jest takie rozsądne podejście, jeśli chodzi o zarówno kryptowaluty, jak i o metale szlachetne. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą część, no to możecie na podstawie już waszej sytuacji, waszej oceny ryzyka czy waszego horyzontu w czasie zdecydować, jak ryzykownie chcecie pójść przede wszystkim w akcje. I tutaj bardzo polecam wam, jeśli chodzi o materiały, po to, żeby właśnie lepiej poznać tą idealną alokację aktywów, no to ja najwięcej wyniosłem z książki Tonego Robbinsa Money Master the Game, która jest dosyć obszerna, ale naprawdę całkowicie ustrukturyzowało to sposób, w jaki właśnie myślę o inwestycjach. Bardzo dużo czerpię też z społeczności na Reddicie. Tam przede wszystkim są dobre społeczności zarówno o nazwie Financial Independence, jak i Europe Fire, czyli właśnie Fire dla mieszkańców Europy, dla podatników w Europie. Można znaleźć na przykład polecane fundusze, które są poza rynkiem amerykańskim, który ciężej inwestować głównie przez wyższy podatek, ale też przez to, że wiele brokerów blokuje dostęp do rynku amerykańskiego. Także właśnie tam możemy znaleźć takie fundusze, które są dostępne na rynkach europejskich. I polecam też polskie blogi. Polecam wam bloga Mystery Buzu. Wszystkie linki dam pod spodem, pod filmikiem, który napisał świetny wpis właśnie na temat społeczności Bogleheads i społeczności Fire, na temat właśnie wczesnej emerytury i niezależności finansowej w języku polskim. Także bardzo wam polecam. I jestem też fanem bloga Investomat, który też jest bliski mojemu podejściu, i tam są świetne artykuły dotyczące tego, jak właśnie skonstruować tą waszą alokację aktywów po tym, kiedy już macie lepszą wizję na temat, na czym polegają te poszczególne klasy w tym odcinku. Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na to, że powtarzam, najważniejsze jest, żeby skupić się na zwiększaniu swoich przychodów i na tej jak najlepszej proporcji naszych inwestycji do naszych zarobków, żeby jak najwięcej inwestować i zmniejszać nasze koszty życia. To wszystko jest najbardziej kluczowe, a wszystko inne tak naprawdę jest drugorzędne. Także warto o tym pamiętać. A kiedy już dobierzecie taką alokację dla siebie, to po prostu możecie już to sobie zostawić i spoglądać tylko co kilka miesięcy, realokować to wtedy i długofalowo naprawdę gwarantuję wam, że będziecie mieli lepsze wyniki niż korzystanie z popularnych w Polsce funduszy aktywnie zarządzanych, czy broń Boże instrumentów typu polisolokacje i tak dalej, czy ubezpieczenie na życie, które w swojej konstrukcji są wyjątkowo, wyjątkowo niekorzystne. Także warto wykorzystać tą rewolucję, zarówno jeśli chodzi o inwestowanie pasywne, warto przygotować się na negatywne okoliczności, korzystając właśnie szczególnie z metali szlachetnych do pewnej rozsądnej proporcji w skali waszego portfela. I warto też być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie kryptowalut, po to, żebyście mieli tą ekspozycję na kryptowaluty. Ja dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam was z gorącego La Paz w Baja California Sur na północnym zachodzie Meksyku. Zachęcam was do podzielenia się tym odcinkiem ze znajomymi, jeśli uważacie to za pomocne, i subskrybujcie ten podcast i kanał na YouTubie po to, żeby być na bieżąco z nowymi rzeczami, które na pewno będą dla was pomocne przy planowaniu swojego życia jako cyfrowi nomadzi. Spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na zdaniaku.